wyjaśnić niewyjaśnione. Jakub Kazała miał tylko 20 lat. Był pełen planów na przyszłość. Był bezgranicznie zakochany w swojej partnerce. W grudniu 2014 roku pojechał do Białej Rawskiej, skąd pochodziła jego dziewczyna. Na potrzeby tego materiału nazwijmy ją Anetą. Para miała w planach wybrać na domówkę, organizowaną w domu chłopaka przyjaciółki Anety. Zatem co poszło nie tak? Jakub Kazała po opuszczeniu imprezy zaginął. Jego ciało odnaleziono dopiero po kilku tygodniach na pobliskich bagnach. Prokuratura stwierdziła brak udziału osób trzecich w śmierci 20-latka. Rodzina Jakuba nie zgadza się z wynikami śledztwa. Na własny koszt przeprowadzono eksperymenty procesowe, które obaliły hipotezy przyjęte przez zespół śledczych. W poszukiwaniu prawdy zapraszam do wysłuchania historii Jakuba Kazały. Jakub Kazała był określany jako zwyczajny chłopak. Wśród swojego otoczenia uchodził za osobę pogodną. Zawsze był życzliwy dla innych i dobrze wychowany. Jakub był duszą towarzystwa. Zawsze miał coś ciekawego do powiedzenia. To był chłopak, którego nie dało się nie lubić. Kochał swoją rodzinę i zawsze to oni byli dla niego na pierwszym miejscu. Kuba wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkał w Świdrygałach. Jest to niewielka miejscowość położona w województwie mazowieckim. Do stolicy dzieliło ich tylko 100 km. Jakub był zafascynowany informatyką. Lubił spędzać swój wolny czas przy drobnych naprawach komputera. Początkowo jego planem na przyszłość miało być pójście w tym kierunku. Dlatego wybrał technikum informatyczne w Białej Rawskiej. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, po zakończeniu szkoły średniej, wybrał zupełnie odmienny kierunek studiów. Jakub zdecydował się na budownictwo. Studia szybko okazały się nową pasją Jakuba. Powoli zaczął snuć swoje plany na przyszłość. Chciał otworzyć własną firmę i nadal rozwijać się w kierunku budownictwa. Studiował zaocznie, dlatego w tygodniu mógł pomagać swojemu ojcu przy prowadzeniu firmy. Ojciec mężczyzny zajmował się instalacją i serwisem urządzeń chłodniczych. Jest to specyficzna branża. Poza sezonem jest mniej pracy. Jakub postanowił wtedy, że chciałby znaleźć sobie pracę na cały etat. Był ambitny i chciał być niezależny finansowo. W ten sposób chciał też wspomóc rodziców. Pewnego razu zauważył ogłoszenie o pracy. Jedna z firm ogłosiła rekrutację. Wymaganym warunkiem była umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Kuba dobrze władał tym językiem, dlatego pracę dostał niemal od ręki. Miał zacząć od stycznia 2015 roku. Życie Jakuba Kazały powoli układało się tak, jak sobie zaplanował. Studiował na lubianym przez siebie kierunku. Zdobył pierwszą pracę. Był szczęśliwie zakochany. Anetę poznał jeszcze będąc uczniem technikum. Od zawsze mu się podobała, ale niestety była zajęta. Dopiero gdy zakończyła swój związek z ówczesnym partnerem, Jakub postanowił zbliżyć się do dziewczyny. Po niedługim czasie stali się parą, co nie wszystkim się spodobało. Były chłopak Anety zareagował na tą wiadomość bardzo nerwowo. Bliscy Jakuba poznali Anety dopiero przed końcem roku. Jakub zaprosił ją do swojego domu. Wywarła dobre wrażenie na jego rodzicach, choć niewiele mówiła. Za to Kuba wyglądał na bardzo szczęśliwego. Cały czas przytulał ją do siebie. 26 grudnia 2014 roku para zakochanych postanowiła wybrać na domówkę. Organizatorem imprezy był chłopak przyjaciółki Anety. Wieczorem Jakub wyjechał swoim samochodem ze Świdrygał. Skierował się w stronę Białej Rawskiej, gdzie mieszkała jego wybranka. Ten wieczór mieli już dokładnie zaplanowany. Najpierw Jakub miał podjechać pod dom Anety i tam zostawić samochód. uzgodnili między sobą, że razem będą spożywać alkohol. Tej nocy chłopak miał spać u niej w domu. Na domówkę miała ich zawieźć koleżanka Anety. Tak też się stało. Miała ich również odebrać z imprezy, ale tego już nie zrobiła. Na domówce nie było zbyt wielu osób, właściwie tylko cztery. Jakub kazała z Anetą i jej przyjaciółka ze swoim chłopakiem. Ten ostatni nie przepadał za dziewczyną Kuby, natomiast z nim dogadywał się świetnie. Polubił Jakuba za otwartość i sposób, w jaki opowiadał o swoich studiach i planach na przyszłość. Wydawać by się mogło, że domówka przebiegła w dobrej atmosferze. Jednak nie do końca. Aneta irytowała swoim zachowaniem gospodarza imprezy. Na początku wypiła tylko dwa kieliszki i na tym zakończyła, mówiąc, że czuje się źle. To byłoby zrozumiałe, ale jej późniejsze zachowanie odbiegało od normy. Co chwilę wychodziła do łazienki. Mimo, że impreza odbywała się na piętrze domu, to Aneta cały czas wybierała łazienkę na parterze, budząc przy okazji wszystkich domowników. Te wielokrotne wędrówki irytowały szczególnie matkę gospodarza. Kobieta najpierw grzecznie upomniała Anetę, że chce się wyspać. Gdy to nie przyniosło skutku, weszła do pokoju syna i poprosiła o natychmiastowe zakończenie imprezy. Jakub i Aneta pozbierali swoje rzeczy. Na odchodne chłopak przeprosił matkę kolegi za zachowanie swojej ukochanej i wyszli. Gdy impreza dobiegła końca, było już po północy. Koleżanka, która miała ich odebrać, była zajęta swoimi planami. Dlatego Jakub i Aneta podjęli decyzję, aby wezwać taksówkę. Aneta poprosiła wtedy Kubę o użyczenie telefonu komórkowego. Swojego podobno nie mogła użyć z uwagi na fakt braku środków na koncie. Oczekiwanie na taksówkę miało trwać długo. Dlatego postanowili iść w kierunku centrum miejscowości. Aneta wykonała kolejne połączenie z telefonu Kuby do kierowcy. Powiedziała mu wtedy, że będą czekać na niego na pobliskim przystanku autobusowym. Według zeznań dziewczyny szli w kierunku umówionego punktu. Jakub miał iść w niewielkiej odległości za nią. Gdy się odwróciła, chłopaka już tam nie było. Aneta wsiadła do taksówki w umówionym miejscu. Następnie poprosiła kierowcę, aby pokrążył z nią po okolicy w celu poszukania chłopaka. Niestety te działania okazały się bezskuteczne. Dlatego zdecydowała się wysiąść w okolicach ogródków działkowych. Tam też według jej relacji miała szukać 20-latka. Po upływie około 30 minut ponownie wezwała taksówkę, prosząc o kurs w okolice przystanku autobusowego. Liczyła, że znajdzie tam Kubę. Niestety nie było go tam. Dopiero w tym momencie Aneta postanowiła skontaktować się z kolegą Jakuba Kazały. Mężczyzna był zaskoczony, gdy odebrał od niego połączenie, a w słuchawce usłyszał głos Anety. Zapytała wtedy, czy Kuby nie ma u niego w domu, co jeszcze bardziej go zaskoczyło. Kolejnym szokiem była informacja, że chłopak zaginął. Rozłączył się wtedy z Anetą i skontaktował z innym kolegą. Po szybkim wytłumaczeniu problemu, oboje postanowili, że pojadą go szukać. Koledzy Kuby przyjechali niezwłocznie do Białej Rawskiej. Ponownie wysłuchali całej historii od Anety, jednak uznali, że dobrym pomysłem będzie odwiezienie jej do domu. Liczyli na to, że Jakub tam dotrze, skoro miał w planach nocowanie u swojej dziewczyny. Oni sami zaś wrócili na miejsce, w którym Aneta straciła chłopaka z oczu. Tej nocy padał obficie śnieg. Przestał dopiero po godzinie 22. Dlatego mieli nadzieję, że ślady butów będą doskonale widoczne. Przy użyciu latarek sprawdzali każdą z możliwych dróg, nawet te, które były rzadziej używane. Wołali głośno Kubę po imieniu. Niestety nie było żadnego odzewu. Poszukiwania 20-latka przerwali dopiero nad ranem. Gdy siostra Jakuba Kazały wstała rano, zobaczyła na wyświetlaczu swojej komórki, że ma jedno nieodebrane połączenie od brata. Natychmiast oddzwoniła, ale nikt nie odebrał. Dopiero przed południem w jego domu zjawił się kolega, który całą noc go szukał. Wraz z nim przyjechała Aneta, ale nie wysiadła z samochodu. Przyjaciel Jakuba zapytał tylko, czy zastał Kubę w domu. Po usłyszeniu negatywnej odpowiedzi, pożegnał się i wyszedł. Matka chłopaka była zaniepokojona niecodzienną wizytą. Wiedziała, że Kuba pojechał swoim samochodem do Białorawskiej i miał tam być razem z Anetą. Postanowiła zadzwonić do syna, ale ten nie odbierał. Udało się dopiero po wielu próbach. Jednak zamiast głosu Kuby, usłyszała w słuchawce głos jego kolegi. Okazało się wtedy, że są z Anetą na lokalnym komisariacie policji i próbują zgłosić zaginięcie Jakuba. Dopiero teraz powiedzieli matce chłopaka, że nie mogą go znaleźć od północy. Telefon znalazł się przypadkiem w rękach kolegi. Nie wiedząc dlaczego, Aneta przekazała mu go podczas nocnych poszukiwań. Niezwłocznie po tych informacjach, ojciec Jakuba Kazały pojechał na posterunek policji. Zgłosił zaginięcie syna, ale w odpowiedzi usłyszał, że na pewno niedługo się znajdzie. Ta informacja nie uspokoiła jednak rodziców chłopaka. Mieli niepisaną zasadę, że Kuba zawsze do nich dzwonił. Nawet jak miał rozładowany telefon, to od kogoś pożyczał, aby powiedzieć rodzicom, że wróci o danej godzinie. Wszystko u niego dobrze i jest bezpieczny. Rodzice Kuby postanowili pojechać do Białorawskiej. Chcieli spotkać się z chłopakiem, u którego odbywała się domówka. Tam dowiedzieli się o przebiegu imprezy oraz o tym, że Kuba i Aneta postanowili wracać do domu dziewczyny taksówką. Namierzenie kierowcy nie zajęło im zbyt wiele czasu. Tylko jedna osoba świadczyła usługi transportowe w tym mieście. Udali się do mężczyzny od razu. Potwierdził on fakt podjęcia kursu z dziewczyną. Potwierdził również fakt szukania Jakuba po okolicach. Jednak niedługo później pojawiły się pierwsze nieścisłości. Gdy mężczyznę przesłuchała policja, jego wersja rozmijała się z tą podaną przez Anetę. Kolejnym punktem budzącym zainteresowanie był wystawiony paragon za kurs. Przejechali łącznie 2 km 400 metrów. Kosztowało to Anetę 14 zł. Rodzina Jakuba Kazały, analizując trasę podaną przez kierowcę, nie mogła doliczyć się tych kilometrów. Za każdym razem wychodziło im znacznie więcej niż 2 km i 400 metrów. Te informacje przekazano policjantom, co doprowadziło do przeprowadzenia eksperymentu z udziałem taksówkarza. Kilkukrotnie próbował przebyć tą samą trasę, mieszcząc się w wyznaczonym dystansie. Niestety, nie udawało mu się tego dokonać. Dopiero po kilku modyfikacjach trasy udało się osiągnąć pierwotny wynik. Kierowca uznał wtedy, że wcześniej się pomylił, ponieważ jeździł dziewczyną różnymi trasami. Tutaj dochodzimy do kolejnych niespójnych wydarzeń. Wracając do tematu paragonu, warto mieć na uwadze, że na każdym widnieje data i godzina rozpoczęcia danego kursu. Na tym konkretnym jest zapisane, że kurs rozpoczął się 45 minut po północy, a zakończył 51 minut po północy. Zatem cała podróż trwała 6 minut. To jednak nie jest najważniejsze. 48 minut po północy z telefonu Jakuba Kazały odbyło się połączenie do taksówkarza. Trwało ono 10 sekund. Raczej należy wykluczyć pomyłkę. Rozmowa została odebrana i trwała całe 10 sekund. Rozmowa odbyła się w trakcie trwania kursu, a telefon był w rękach Anety. Teraz wróćmy do początku, gdy Jakub i Aneta opuścili dom znajomego. Fragment ich wspólnej trasy został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Nagrania są dwa. Na pierwszym widać parę idącą wspólnie. Widać też Anetę wmachującą rękoma i moment, jak szturcha Jakuba. Chłopak pozostawał tym niewzruszony. Szedł dalej przed siebie. Na kolejnym nagraniu widać już tylko samotnie idącą dziewczynę. Niestety, nigdzie nie podano zakresu czasowego między jednym a drugim nagraniem. Stąd ciężko określić, kiedy para dokładnie się rozdzieliła. Na drugim nagraniu widać też kilkukrotnie przejeżdżający samochód. Niestety jakość nagrania była słaba i nie udało się ustalić marki pojazdu ani numerów tablic rejestracyjnych. Aneta zapytana przez śledczych o te wydarzenia początkowo zaprzeczyła. Dopiero w kolejnych zeznaniach przyznała, że się kłócili. Według Anety powodem awantury miał być fakt, że Kuba wypił za dużo na imprezie. Tutaj warto powrócić do zeznań pozostałych biesiadników. Zgodnie zeznali, że na cztery osoby wypili jedynie butelkę 0,7 i odrobinę nalewki. Przy czym Aneta wypiła tylko dwa kieliszki na samym początku imprezy. Później poczuła się źle. Aneta odmienne zeznania tłumaczyła swoim stanem opojenia, choć jak już wiemy, wypiła niewiele. Resztę wydarzeń opisała następująco. Szliśmy razem, jednak tak się zajęłam rozmową z taksówkarzem, że w pewnym momencie, kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że Jakub jest dużo dalej za mną i idzie w przeciwnym kierunku. Dziewczyna próbowała później tłumaczyć, że takie zachowanie dla Jakuba kazały miało być normalnym. Swoje wypowiedzi opierała na wypowiedziach innych osób, dodając, że tak od kogoś słyszała. Zaznacza, że nie wie, czy to prawda. Jednak przytacza historię, gdy raz byli razem na weselu. Jakub też po prostu gdzieś sobie odszedł. Zachowanie Anety skłoniło wszystkich do tego, aby przyjrzeć się bliżej ich relacji. Na jej korzyść nie wpływał fakt, że według niektórych osób miała ona wrócić do swojego byłego partnera na dwa dni po zaginięciu Jakuba Kazały. Rodzice Kuby postanowili zalogować się do kont syna na portalach społecznościowych. To, co tam odkryli, zburzyło wizję szczęśliwego związku. Choć Aneta wydawała się być sympatyczna, potrafiła bardzo źle traktować Kubę. Na dwa tygodnie przed zaginięciem napisała do chłopaka kilka wiadomości. Pisała tam, że bardzo go kocha, ale zrobiła coś złego i prosi o wybaczenie. Gdy Jakub dopytywał, o co chodzi, usłyszał tylko, aby się nie martwił, bo go nie zdradziła. W późniejszym czasie przyznała się do zdrady, a następnie wycofała ze swoich słów. Mama Jakuba przytacza też inne wiadomości z telefonu syna. Pewnego razu dostał od kogoś wiadomość o treści. Czekam na kasę do niedzieli. Na co odpisał, ale może spójrz z tonu. Ta osoba odpowiedziała, no może trochę za ostro, ale myślę, że to nie zburzy naszej namiętnej przyjaźni. Niestety do dziś nie wiadomo, o jakie pieniądze wtedy chodziło i kim była ta osoba. Wiadomo natomiast, że Jakub Kazała początkiem grudnia starał się o przyznanie kredytu gotówkowego. Nikomu nie mówił o swoich planach, dlatego ta informacja była zaskoczeniem dla rodziny. Nigdy nie odmawiali mu na wyjazdy czy inne osobiste potrzeby. W toku śledztwa okazało się, że Jakub Kazała miał wroga. Był nim były chłopak Anety. Na potrzeby tego materiału nazwijmy go Krystianem. Krystian mieszkał w jednym z bloków Białej Rawskiej. Powiedzieć, że nie lubił Jakuba, to zbyt mało. Prawdopodobnie przez cały czas żywił swoje uczucia do Anety. Często do niej pisał i dzwonił, nakłaniając ją do tego, aby zakończyła swój związek z Kubą. Krystian groził chłopakowi, że jeśli ten zjawi się w Białej Rawskiej, to on się z nim policzy. Ostatecznie policja zdecydowała się na to, aby przesłuchać Krystiana. Zapytano go o to, co robił w nocy z 26 na 27 grudnia. Początkowo odparł, że siedział w domu. Jego wersję potwierdziła matka. Dopiero później dodał, że mu się przypomniało, że tej nocy wychodził do Monopolowego. Jak się po czasie okazało, nie tylko. Ktoś widział go, jak jeździł w nocy samochodem po mieście. Krążyły też plotki o tym, że Krystian miał układy z lokalną policją. Aneta zapytana o swoje relacje z Krystianem odpowiadała otwarcie. Nie ukrywała tego, że mieli ze sobą kontakt. Czasami do niej przychodził. Kiedyś wykonał nawet remont w jej mieszkaniu. Zależało mu na tym, aby dziewczyna wróciła do niego. Nierzadko deklarował, że może coś Jakubowi zrobić. Aneta nie traktowała tych słów poważnie. Uznała, że to normalne zachowanie u Krystiana. Aneta postanowiła też się bronić przed opiniami, że nie jest zaangażowana w poszukiwania swojego chłopaka. Jej zdaniem trudno było współpracować, gdy znajomi i rodzina Kuby oskarżali ją o jego zaginięcie. Taka sytuacja jednak nigdy nie miała miejsca. Rodzina Jakuba Kazały stanowczo temu zaprzecza. Aneta miała nawet w tej sprawie udać się do policjantów. Usłyszała wtedy, że najlepiej jak odsunie się od poszukiwań, aby nie eskalować bardziej sytuacji. Poszukiwania Jakuba Kazały rozpoczęły się szybko. Jeszcze tej samej nocy, której zaginął. Stopniowo każdego dnia coraz więcej osób brało w nich udział. Oprócz wolontariuszy szukali też policjanci, straż pożarna i psy przeszkolone do odnajdywania zarówno osób żywych, jak i ciał. Kawałek po kawałku badano tereny Białej Rawskiej. Chodzono po podmokłych terenach. Sprawdzano okoliczne zbiorniki wodne. 29 grudnia użyto nawet specjalnego helikoptera, który latał nad wyznaczonymi do poszukiwań sektorami. Sprawa zaczęła stawać się medialna. Powstała nawet dedykowana grupa na Facebooku. Ludzie wymieniali się tam informacjami i możliwymi hipotezami. Coraz więcej osób zgłaszało tę swoją chęć do pomocy w poszukiwaniach. Mimo działań zakrojonych na szeroką skalę, do pierwszego przełomu w śledztwie doszło dopiero 14 stycznia 2015 roku. Odnaleziono wtedy na podmokłych terenach jeden z butów Jakuba Kazały. Obuwie leżało w niewielkim bagnie, zwrócone podeszwą do góry. Było mokre, ale zadziwiająco czyste, jak na okoliczności, w których je odnaleziono. Kawałek dalej odnaleziono kluczyki do samochodu Kuby. Śladów jednak nie zabezpieczono poprawnie. Policjantka podnosząca kluczyki nie użyła do tego rękawiczek. Być może uznała, że zgubił je ktoś z grupy poszukiwawczej, a być może zrobiła to po prostu odruchowo. Swoim zachowaniem przekreśliła jednak szansę na poprawną analizę dowodów, bowiem do dziś nie wiadomo, czy tych rzeczy nie podrzucono w to miejsce celowo. Bliscy Jakuba zgłaszali te swoje obiekcje co do fotografii buta. Ich zdaniem zdjęcie zrobiono w innym miejscu niż go znaleziono. Stycznia 2015 roku na terenach podmokłych w Białej Rawskiej odnaleziono ciało Jakuba Kazały. Ta informacja była zaskoczeniem, ponieważ to miejsce było wielokrotnie sprawdzane zarówno przez ochotników, rodziny, jak i przez specjalistyczne grupy poszukiwawcze. Nad tym terenem latał też 29 grudnia helikopter. Widoczność tego dnia była dobra, a korony drzew nie zasłaniały tego, co pod nimi było. Na ziemi znajdował się jeszcze śnieg, który spadł w dniu zaginięcia Jakuba. On sam był ubrany w granatową kurtkę, szare spodnie i niebieskie buty. Zatem niemożliwym jest, aby nie był zauważony z pokładu helikoptera. Tym bardziej, że na tych samych terenach w dniu lotu funkcjonariusze wypatrzyli nawet ciało kota. Ojciec chłopaka był na miejscu, gdy odnaleziono ciało. Zdecydował się on na identyfikację, choć był przygotowany na wstrząsający widok. Ciało według ustaleń śledczych miało tam leżeć przez prawie miesiąc czasu. Dlatego pan Kazała był w szoku, gdy zobaczył je w dobrym stanie. Pomimo, że teren, gdzie go znaleziono, to obszar bagnisty, jego ręce i ubranie były czyste. Miejsce to jest położone pośród lasów, zamieszkały przez dziką zwierzynę. Dojście tam jest niezwykle trudne. Gdyby Jakub Kazała chciał tam dojść pieszo, dodatkowo w nocy i w stanie upojenia, to wielokrotnie by się przewracał i zapadał w grząskim terenie. Warto też zauważyć, że chłopak nie miał na nodze jednego buta, a jego stopa była mimo wszystko czysta. Kuba leżał na plecach, był częściowo rozebrany. Jego spodnie były opuszczone na wysokości kolan, choć pasek od spodni był zapięty. Miał jedynie niewielkie zadrapanie na nosie. Jego kolana były zgięte. Pod nimi znajdowała się czerwona pręga. Policja wytłumaczyła to tym, że najpewniej powstała przez zagięcie spodni. Jakub miał otwarte oczy. Portfel i dokumenty znajdowały się w kieszeni kurtki chłopaka. Matka chłopaka, jeszcze w trakcie poszukiwań, podeszła do przewodniczki z psem tropiącym. Poprosiła wtedy kobietę, aby ta udała się z psem na tereny bagniste. Sama też chciała tam pójść, ale miała zbyt krótkie buty i zapadała się w błocie. Przewodniczka obiecała jej, że jak pies trochę odpocznie i napije się wody, to pójdzie z nim pod wskazany obszar. Po odnalezieniu ciała Jakuba, jego mama poprosiła o przesłuchanie przewodniczki. Dokładnie wskazała jej obszar poszukiwań, ale kobieta tego nie zrobiła. Tłumaczyła później, że tamtego dnia faktycznie podeszła do niej jakaś kobieta, podająca się za matkę zaginionego. Próbowała uzyskać informacje na temat działań prowadzonych na miejscu. Przewodniczka odesłała ją wtedy do koordynatora akcji poszukiwawczej. Pamięta też, że kobieta chciała pogłaskać psa. Wszystkie informacje zawarła w notatce służbowej. Jednak nie pamięta, aby ktoś prosił ją o sprawdzenie dodatkowego obszaru. Rodzina dotarła natomiast do zapisu z kamery monitoringu przy ulicy Mickiewicza. Na nagraniu widać doskonale, że przewodniczka idzie z psem w okolice, gdzie później odnaleziono ciało Jakuba Kazały. Trafną uwagę w swoim reportażu zwraca też Marta Bilska. Od miejsca ujawnienia ciała do ulicy Mickiewicza jest dokładnie 56 metrów. A z takiej odległości pies przeszkolony do odnajdywania ciał powinien podjąć trop. Przewodnik z psem szła też wzdłuż rzeki, a stamtąd w linii prostej do miejsca, gdzie znajdowało się ciało Jakuba, było 10 metrów. Kolejnym ważnym aspektem w śledztwie był moment, gdy rodzice Kuby poprosili o pokazanie im zdjęć wykonanych z helikoptera. Dowiedzieli się wtedy, że takich zdjęć nie ma, ponieważ akcja oficjalnie nie była rejestrowana. Jeszcze większe zaskoczenie przeżyli, gdy na prywatnym koncie w mediach społecznościowych jednego z policjantów pojawiły się zdjęcia z pokładu helikoptera. Dopiero po skardze państwa Kazałów dołączono wspomniane fotografie do akt śledztwa. Prokuratura na pytanie o zdjęcia stwierdza, że były zrobione prywatnym telefonem funkcjonariusza, a to, że trafiły do akt sprawy, to tylko przejaw jego dobrej woli. Tutaj zastanawia mnie zasadność, czy zgodnie ze sztuką zawodu można wykonywać zdjęcia prywatnym telefonem podczas prowadzenia akcji służbowej? Kolejny zarzut, który podnosi rodzina Jakuba, to mijanie się z prawdą. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, helikopter latał nad terenami, gdzie później odnaleziono ciało Jakuba Kazały, trzykrotnie. Pierwszy lot miał miejsce 29 grudnia, drugi lot odbywał się 30 grudnia, a ostatni 12 stycznia. Policja twierdziła, że helikopter nigdy nie latał nad wyznaczonym obszarem. Rodzina dotarła jednak do świadka, który 12 stycznia sfilmował lot helikoptera, dokładnie nad tym terenem. Zatem jak to jest możliwe, że nie zauważono ciała przy doskonałej widoczności? Te wszystkie nieścisłości mogą tylko potwierdzać wersję rodziny Jakuba. Są przekonani, że ciała wcale tam nie było i zostało przeniesione dopiero w ostatnim etapie poszukiwań. Bliscy Kuby mają wiele żalu do organów ścigania. Od 27 grudnia do 7 stycznia nie przydzielono żadnego koordynatora poszukiwań. Codziennie był ktoś inny. I codziennie musieli zaczynać od powtarzania ustaleń z dnia poprzedniego. ...23 stycznia 2015 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi przeprowadzono badanie ciała Jakuba Kazały. Po wykonaniu badań stwierdzono obrzęk mózgu, płuc i innych narządów wewnętrznych. Ustalono też, że do śmierci doszło najprawdopodobniej w noc zaginięcia. Jednak na podstawie oględzin i zleconych badań nie można było w sposób pewny określić przyczyny zgonu. Jako za najbardziej prawdopodobną uznano niewydolność krążeniowo-oddechową spowodowaną przebiegiem hipotermii. Na podstawie oględzin nie udało się ustalić, aby w śmierć mężczyzny były zaangażowane osoby trzecie. Do częściowego rozebrania mogło dojść poprzez fałszywe poczucie gorąca spowodowane wychłodzeniem. Podczas badań pobrano spod paznokci Jakuba wyskrobinę. Próbkę przebadano dopiero po 8 miesiącach na wniosek rodziny. Okazało się wtedy, że zabezpieczony materiał DNA nie pochodzi od Kuby. Niestety pobrano zbyt małą próbkę, aby można było ją poddać dalszej analizie, co uniemożliwiło ustalenie kodu DNA osoby, do której należała. Ciekawa jest też opinia uzupełniająca, wykonana przez biegłego sądowego. Możemy w niej przeczytać, że objawy występujące u Jakuba Kazały mogą wskazywać na duszenie. Jednak ze względu braku widocznych obrażeń, teorię wykluczono. Przyjaciel Kuby zdecydował się na wzięcie udziału w eksperymencie. W zbliżonych warunkach pogodowych, zabezpieczony w liny ratownicze, postanowił przejść drogę zbliżoną do tej, jaką według śledczych miał pokonać Jakub. Przejście było niemal niemożliwe. Chłopak brodził w grząskim terenie. Gdyby nie liny asekuracyjne, nie mógłby się wydostać. Kolejnym intrygującym zwrotem sprawy są bilingi telefoniczne. Dotarła do nich rodzina Kuby. Wynika z nich, że był chłopak Anety. Rozmawiał przez telefon z jednym z policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Jedna z tych rozmów miała się odbyć w dniu, gdy wszczęto dochodzenie w sprawie zaginięcia Jakuba Kazały. Rozmowy były prowadzone z drugiego telefonu Krystiana. Jeszcze ciekawsze jest inne wydarzenie. Aneta została wezwana na przesłuchanie przy pomocy wykrywacza kłamstw. Niestety, na badanie zjawiła się pod wpływem pewnych substancji. To badanie miało jej pomóc, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Na kolejne badanie dziewczyna nie wyraziła już zgody. Rodzina Jakuba do tej pory o nic jej nie obwiniała. Tłumaczyli sobie, że być może cały czas jest w szoku i stąd jej nieracjonalne zachowanie w stosunku do poszukiwań. Mama Kuby zachęcała ją do badań wariografem, aby mogła oczyścić się zarzutów. Dziewczyna odpowiedziała wtedy kategorycznie, że nigdzie się nie wybiera. Państwo Kazałowie chcieli udowodnić śledczym, że ich teoria jest bardziej prawdopodobna. Dlatego poprosili biegłego sądowego, aby na ich koszt przeprowadził eksperyment procesowy. Ułożono pozoranta o podobnej posturze w tym samym miejscu, gdzie odnaleziono Jakuba. Pozorant był ubrany w podobne ubrania. Od strony, którą według śledczych dotarł tam Jakub Kazała, puszczono innego mężczyznę, który był po raz pierwszy w Białej Rawskiej. Mężczyzna miał na sobie kamerę. Po kilkunastu minutach dotarł do pierwszego pozoranta. Ten eksperyment udowodnił, że niemożliwym jest niezauważenie ciała przez prawie miesiąc. Tym bardziej, że było w tych obszarach wielu ochotników. Eksperyment udowadnia, że ciało podrzucono. Być może zrobiono to celowo, wiedząc, że miejsce było już sprawdzane i nikt nie wróci tam drugi raz. Organy ścigania uznały to wydarzenie za nieszczęśliwy wypadek, a 30 czerwca 2017 roku sprawę umorzono. Jednak pojawiła się teraz nowa nadzieja. Zgłosił się pewien człowiek. Twierdzi, że był świadkiem pewnej rozmowy, w której padło stwierdzenie, że w śmierć chłopaka jest ktoś zamieszany. Świadek wyraża swoją chęć zeznania tego przed sądem, jednak pod warunkiem, że sprawa zostanie przeniesiona do innej prokuratury. Świadek boi się o swoje życie z uwagi na układy, jakie miałyby tam panować. Do Ministerstwa Sprawiedliwości w 2016 roku trafił raport informujący o szeregu nieprawidłowości, jakie były wykonywane podczas śledztwa. Zawarta z nim także prośba o skontrolowanie pracy rawskich policjantów i prokuratorów pracujących przy sprawie. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.